Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Jowita Dziedzic-Golec, dzień dobry, zapraszam na podcast cyklu DNA Muzyki Polskiej. Moim gościem jest Mateusz Borkowski, muzykolog, krytyk i publicysta muzyczny. Witaj.
Dzień dobry.
Na koncie masz już 4 książki. Jedną z nich jest Wieniawski, wydana w cyklu Małe Monografie. Ta pozycja ukazała się oczywiście nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. I to o niej porozmawiamy. Muzyczny globtroter, który siłę czerpał z występów na żywo. Związana z nimi adrenalina była wręcz częścią jego DNA. Te dwa zdania, które pojawiają się już na początku twojej książki, bardzo przypadły mi do gustu. Od razu tak wyjątkowo trafnie malują obraz bohatera, którego historię będziemy poznawać w kolejnych rozdziałach. Poza tym, jak na cykl DNA Muzyki Polskiej przystało, no to sprytnie przemyciłeś tu też DNA samego Wieniawskiego.
Co ciekawe, wtedy jeszcze zupełnie nie wiedziałem, że ten cykl tak się będzie nazywać i wyszło przypadkowo. Natomiast rzeczywiście...
Szczęśliwy przypadek.
Wyszło tak, że z samej biografii Wieniawskiego wyszło, że to był przede wszystkim artysta koncertujący.
Pisząc o Henryku Wieniawskim, oczywiście przemycasz też dużo informacji muzycznych, ale przede wszystkim piszesz o człowieku, również o jego słabościach i to mi się bardzo podoba, bo takie suche fakty i twórczość tak słynnej postaci jak Wieniawski są powszechnie raczej dobrze znane, natomiast sięgając po monografię zawsze oczekuję, że autor skupi się na portrecie człowieka. Ta publikacja nie jest obszerna, w końcu ukazała się w cyklu Małych Monografii, ale mimo to uważam, że udało ci się w taki ciekawy sposób opowiedzieć o tym czarodzieju skrzypiec, ostatnim wirtuozie romantyzmu, jak go nazywano. Floricer von Reuter nazwał go Chopinem skrzypiec, ale z tym to chyba można by dyskutować, prawda?
No z tym to jest po prostu przesada i to jest bardzo krzywdzące wobec każdego kompozytora, myślę, nazywanie go jakimś innym kompozytorem, prawda? Czy to będzie Chopin północy? W przypadku Wieniawskiego tutaj najczęściej porównania pojawiają się z Paganinim i od tego kompozytora nie mógł właściwie się uwolnić, jeżeli mogę tak powiedzieć. A przecież musimy sobie uświadomić, że Wieniawski miał 5 lat, kiedy Paganini zmarł.
Swoją opowieść o Wieniawskim zaczynasz od postawienia pytań o to, kim był i co było w nim takiego wyjątkowego, odrębnego i fascynującego, że tak bardzo wyróżniał się na tle licznej, wirtuozowskiej gromadki w XIX wieku. Oczywiście po wyczerpującej odpowiedzi odsyłam wszystkich, którzy nas słuchają, do twojej książki, którą czyta się z wielkim apetytem, ale zaczęłam od przywołania tych pytań, dlatego że zapewne łączą się one z pytaniem, jakiego Wieniawskiego odkryłeś, pracując nad tą książką?
Odkryłem Wieniawskiego, który cały czas chciał występować. To może nie jest nic odkrywczego, ale tak rzeczywiście było. A co w nim było takiego wyjątkowego i magicznego, ciężko powiedzieć, bo zostały nam właściwie wyłącznie relacje prasowe, recenzje, takie wzmianki, natomiast nie możemy przecież przesłuchać nagrań, prawda? Więc to pozostaje czymś niedopowiedzianym. Możemy właśnie opierać się na tych relacjach i wierzyć, czy danym krytykom, czy kompozytorom, jakie emocje wywoływał Wieniawski.
Nazywasz go świadomym swej wartości, światowym celebrytą. I ważną część twojej książki zajmuje oczywiście temat podróży Wieniawskiego. Powiedz, czy pracując nad tą książką, jak szukałeś informacji, wybrałeś się też w podróż śladami Wieniawskiego?
Tak, to okazało się bardzo naturalne, natomiast rzeczywiście postanowiłem odwiedzić i byłem w Lublinie, byłem na rynku pod kamienicą, w której się urodził. Byłem też w Poznaniu, w którym wielokrotnie koncertował i był oklaskiwany i przyjmowany zawsze bardzo serdecznie. Więc w jakiś sposób pomogło mi to wczuć się w tę atmosferę, tak myślę.
A nie bałeś się pisania o tak słynnej postaci? Nie miałeś takiego zawahania? Ojej, co na to powiedzą ci wszyscy skrzypkowie, którzy na pewno wiedzą o Wieniawskim więcej ode mnie?
Bałem się, oczywiście. Tak właśnie było. Miałem takie dylematy, jak mówisz. Natomiast pomyślałem sobie, że trochę te skrzypce do mnie wracają. Bo zaczynałem,
nie mów, że jesteś po skrzypcach.
Zaczynałem szkołę muzyczną pierwszego stopnia właśnie na skrzypcach. I nigdy potem nie myślałem, że te skrzypce w jakiś sposób się przydadzą, czy do mnie wrócą choćby w takiej formie. No i potem się okazało, że jednak przydaje się ta wiedza. Ktoś może powiedzieć, że bardzo elementarna, bardzo podstawowa, ale jednak sposoby artykulacji czy różne trudności związane z wydobyciem dźwięku. Utożsamiam się z różnymi problemami i to było bardzo pomocne.
No widzisz, to jeśli skrzypce wróciły do ciebie w formie Wieniawskiego, to bardzo piękny powrót. Jeszcze przy tych wspomnianych podróżach chciałabym się zatrzymać. Jeden z rozdziałów zaczynasz od stwierdzenia, że jeśli ktoś sądzi, że wielkie, całoroczne trasy koncertowe to wynalazek XX stulecia, zarezerwowany dla muzyki popularnej, to jest w wielkim błędzie. Opisujesz Wieniawskiego jako prekursora tych wielkich tras koncertowych. Do jakiego dzisiejszego artysty byś go porównał? Tylko nie chodzi mi tutaj o grę, tylko właśnie o tę umiejętność koncertowania po świecie.
No właśnie, wydaje mi się, że... Ale mówimy o muzykach klasycznych, czy...
O, wszystkich.
Myślę, że to byłby jakiś bardzo znany artysta, czy z muzyki popularnej, czy z muzyki klasycznej. To jest niesamowite, jeżeli sobie to uświadomimy, że w tamtych czasach, kiedy problemy technologiczne, problemy logistyczne przecież były i oni, ci wirtuozi, trafiali w odległe zakątki świata o czasie, prawda? Jak to robili? Przecież były również różne opóźnienia w komunikacji, jakieś różne losowe sytuacje, a jednak udawało się zorganizować całe i zaplanować całe trasy koncertowe.
To jest, no, to jest coś niesamowitego. To było dużo trudniejsze niż
teraz. Nie znalazłem na to jakiejś jednej satysfakcjonującej odpowiedzi. Natomiast rzeczywiście Wieniawski nie był jeden, który w ten sposób podróżował. Już Paganini wcześniej i wielu innych muzyków, jeżeli cofniemy się jeszcze, to chociażby Mozart w tym wczesnym etapie jako cudowne dziecko, i tutaj w ogóle temat się nam otwiera, cudownych dzieci, też podróżował, więc po prostu trzeba sobie to uświadomić, że nieustanne podróżowanie jest wpisane w biografię tych najlepszych, najwybitniejszych artystów.
Ale te trudy z tym podróżowaniem związane, no, pewnie miały wpływ na to, że za bardzo nie miał czasu na komponowanie. Mało zostawił po sobie utworów, a szkoda. No ale jak się cały czas koncertuje...
No jest to uzależniające jednak, ta adrenalina, którą daje występ na żywo, którą dają te gorące oklaski, to żądanie bisów. Przecież to były bisy wielokrotne, kwiaty, prezenty, cała ta otoczka, to może uzależnić. Nie miał też czasu na uczenie, bo był oczywiście pedagogiem przez pewien czas w konserwatorium, chociażby w Brukseli, ale tak naprawdę to była działalność dodatkowa przy okazji.
Wywołałeś tutaj temat cudownych dzieci i słynnych rodzeństw w XIX wieku. To jest w ogóle osobny, ciekawy rozdział, choć nie zawsze to jest szczęśliwy temat. Poza tym nie jest łatwo chyba utrzymać taką wcześniej zdobytą popularność. A Wieniawskiemu się to udało.
Udało się, chociaż wielu wątpiło, że przetrwa tę modę po prostu, że zostanie jednak tym dorosłym artystą. Mam tutaj taki fragment krytycznego tekstu opublikowanego w petersburskim miesięczniku Biblioteka dla Czytienia. Muzyczne geniusze dziecięce rosną jak rydze, zawsze parami. Dwóch Eichhornów, dwie Milanollo, dwóch Kąckich, dwóch Wieniawskich, dwie Nerudy. I autor zarzucał młodym muzykom wyrachowanie, nieczułość, pisał nawet o szarlatanerii koncertowych miernot, nazywając wszystko dziecięcą komedią.
Ale co do recenzji, rzeczywiście zgadzam się z tobą, że z ówczesnych recenzji prasowych można się dowiedzieć bardzo wiele. Recenzje były kiedyś chyba jednak zupełnie czymś innym niż teraz. I z recenzji dowiadujemy się też, że nie wszystkie koncerty Wieniawskiego były oklaskiwane i nie wszystkie były oklaskiwane przy pełnych salach. Przypomnij, wspominasz o takim pewnym koncercie, no oczywiście w Krakowie, który nie zgromadził tłumów.
No właśnie, patrząc na różne koncerty, które teraz się odbywają, często to są naprawdę bardzo uznane postaci świata muzycznego, świata muzyki klasycznej. Też tak się zdarza, że jest jakiś pewniak, jakieś nazwisko, które uważamy, że zapełni salę koncertową, a tak się nie dzieje. Więc być może ta krakowska publiczność jest specyficzna i
jest nieprzewidywalna.
Nieprzewidywalna. Tak. Tak było rzeczywiście w maju 1857 roku. No i na pierwszym koncercie braci Wieniawskich w salach redutowych Starego Teatru słuchaczy było niewielu. Zdarzenie to wytłumaczyć sobie możemy jedynie, a zupełnie przez pobyt w mieście naszym trupy sztucznych jeźdźców, którzy właśnie na wczoraj zapowiedzieli przedstawienie wielkich sztuk łamanych. A jakiż wirtuoz, jakiż artysta wytrzymać zdoła w Krakowie współubieganie się z Hecą, pisał dziennikarz Czasu.
No tutaj przypomina mi się kilka też koncertów w ostatnich latach, kiedy byłam bardzo zdziwiona, że sala nie jest zapełniona, a potem się zawsze okazało, że inna duża sala, Tauron Arena, akurat miała pewne przedstawienie. Co do recenzji jeszcze, wspomniałeś, że właśnie nie zawsze one były takie wspaniałe. No to jeśli już coś krytykowano w Wieniawskim, to co krytykowano?
No krytykowano to, za co był chwalony, czyli wirtuozerię. Niektórzy uważali, że to jest po prostu pusta wirtuozeria i nic za tym nie idzie. Jest to wyłącznie popis techniczny. Taka sztuka dla sztuki.
W Polsce nie od razu był doceniony jego talent i tak jak piszesz, to Moniuszko pierwszy go dostrzegł, prawda?
Zgadza się, tak.
Wróćmy do źródeł. Powiedzmy teraz może o żydowskim pochodzeniu Wieniawskiego, bo mimo, że nie jest to tajemnica, to jakoś nie przypominam sobie, żebym czytając o Wieniawskim często natrafiała na te informacje. Jak myślisz, czemu? No przecież to nie umniejsza jego polskości.
No właśnie, w żadnym razie tutaj nie chcę uważać, że coś odkryłem, bo te fakty były znane. Natomiast w przypadku ojca było to zawsze podawane, natomiast pochodzenie matki już na przykład w encyklopedii nie było podawane. Wydaje mi się, że taka jakaś dziwnie pojmowana asekuracja i takie przemilczenie to jeszcze specyfika być może poprzednich czasów. Dlatego jakoś to było zawsze tak ukryte albo tak prześlizgiwało się przez życiorys, a zarówno ojciec, jak i matka byli po prostu Żydami.
Jeśli powiedziałeś o matce, jeśli jesteśmy też przy tym źródle, zamiłowana w muzyce i sama niezwykle muzykalna, tak pisał o niej brat Henryka, była pierwszą, z tego co rozumiem, nauczycielką muzyki dla braci, obdarzona ponoć anielską cierpliwością. Nie uważasz, że może dlatego nie zniechęciła dzieci do gry?
Na pewno nie zniechęciła i to rzeczywiście u niej pierwsze lekcje Henryk pobierał. Natomiast no, chyba liczyła na to, że syn pójdzie w jej ślady i będzie pianistą. Tak się jednak nie stało. Pianistą był też jej brat Edward Wolf, który działał potem w Paryżu i tam też znał się z Chopinem. Drugi brat z kolei był księgarzem w Petersburgu, zwanym był carem rosyjskiej książki.
No to jeśli mama pianistka, wujek pianista, to czemu właściwie te skrzypce?
No właśnie, pani Regina prowadziła salon muzyczny w Lublinie i podczas jednego z koncertów takiego domowego muzykowania wystąpił znany skrzypek. No i w ten sposób mały Henryk stwierdził, że właśnie chciałby na tym instrumencie grać.
Pierwsze skojarzenie ze skrzypcami, no to oczywiście Paganini. Paganini przewija się przez całe życie Wieniawskiego, tak jak już powiedziałeś. Piszesz, że naukę gry Henryk rozpoczął jako 5-latek, to wspomniałeś, to był 1840 i to jest rok śmierci Paganiniego. I sugerujesz, że to jest jakieś zrządzenie losu, że nie jest to przypadek?
Myślę, że nie, natomiast chciałem to pokazać, że przecież nigdy nie słyszał tego o Paganiniego, więc jak mógł sam wiedzieć, do kogo jest porównywany. Natomiast ucząc się już w Paryżu, w konserwatorium paryskim, miał do czynienia z nauczycielami, którzy słyszeli wielokrotnie Paganiniego, który występował we Francji, więc w ten sposób rzeczywiście zetknął się w jakiś sposób ze szkołą i tym fenomenem Paganiniego. To też ciekawe, że te porównania zmieniały się w trakcie jego życia. Na początku to było zawsze, że prawie taki dobry jak Paganini. Potem te porównania były zdecydowanie bardziej korzystne, no a już pod koniec pisano też, że no przewyższa Paganiniego, chociaż też przecież nie było nagrań i też trudno było to porównać, więc to wszystko w sferze takiej legendy. Natomiast to rzeczywiście zmieniało się przez lata.
Pierwsze publiczne występy Wieniawski dawał, mając zaledwie 7 lat. Kiedy skończył 8, wysłano go do Paryża. No, Paryż w tamtym czasie rzeczywiście był prawdziwą mekką dla artystów, ale podjęcie studiów w konserwatorium okazało się rzeczą niełatwą i nie chodzi tu tylko o to, że Wieniawski miał jedynie 8 lat. Wyjaśnij, z czym był problem?
Z jednej strony przeszkodą był wiek, bo przyjmowano uczniów, którzy ukończyli 12 rok życia, a z drugiej strony obywatelstwo, bo konserwatorium przeznaczone było dla obywateli francuskich i tutaj z pomocą przyszła ambasada rosyjska w Paryżu, która poprosiła o i wyprosiła wyjątkowe potraktowanie przybysza i udało się. I potem oczywiście musiał ten dług wdzięczności spłacić.
A jeśli jesteśmy teraz w paryskim konserwatorium, to podobało mi się, jak opisałeś wyjątkową więź, jaka łączyła małego Henryka z profesorem. Podsumowałeś ją anegdotą. Opowiesz nam ją?
Tak, to zabawna anegdota z jego profesorem Lambertem Massartem, który zaczynał dopiero swoją drogę pedagoga, belgijski skrzypek. No i ich relacje dobrze opisuje właśnie wspomniana anegdota. Pewnego razu, wracając ze swoim nauczycielem, po skończonych zajęciach Henryk wrzucił do kałuży futerał ze skrzypcami. No i zdziwiony profesor spytał się, co robi, a Henryk odpowiedział: moczę swoje skrzypce, żeby nie wydawały suchych dźwięków, za które pan mnie nieustannie karci. Że ten suchy dźwięk, to też się spotkałem z tym jako uczeń, więc jest to coś, z czym do dziś można się utożsamić.
Ale oczywiście, jeśli słuchają nas jacyś uczniowie klasy skrzypiec, to w tym akurat nie naśladujcie Wieniawskiego, w tym jednym.
Chociaż dziś pewnie są futerały wodoodporne, wodoszczelne, więc...
No i dodajmy tutaj to ważne, że mając 11 lat, Wieniawski ukończył konserwatorium jako najmłodszy w historii tej uczelni.
Rzeczywiście, to coś było niebywałego. Pisała o tym prasa francuska, ale pisano o tym również w Petersburgu, w Warszawie, o tym fenomenie tego cudownego chłopca. No i potem, kiedy już skończył studia, jeszcze potem studiował kompozycję, no ale właśnie potem przyszedł czas na to, aby spłacić swój dług i występować po całej Rosji.
A powiedziałeś cudowny chłopiec, no matka, brat, tak jak już tutaj padło, muzykalna rodzina, ale z twoich opisów wynika, że nie było zazdrości pomiędzy tam braćmi Wieniawskimi, prawda, kiedy występowali?
Nie było, a jeżeli była, to nie znalazłem takich dowodów na to. Rzeczywiście w pewnym momencie, no bo oni występowali w duecie. I to były wielkie trasy koncertowe, zawsze fortepian i skrzypce. W pewnym momencie po prostu się rozstali. I z tych relacji wynika, że było to po prostu coś naturalnego. Każdy poszedł w swoją stronę. Potem też występowali jeszcze parokrotnie razem, więc to nie była jakaś sytuacja, która by ich poróżniła. Wydaje mi się, że po prostu każdy chciał się rozwijać przede wszystkim.
Co do duetów, to tak mi się skojarzyło, to powiedzmy może teraz o przyszłej żonie Wieniawskiego. Umieściłeś ją w rozdziale Różne sukcesy nad Tamizą. Zdobycie ręki ukochanej Izabel nie było łatwe, więc to, że się udało, to rzeczywiście jest sukces. Szło oczywiście o pieniądze, mało to jest romantyczne i pewnie dlatego przywołujesz w swojej książce bardziej romantyczną legendę związaną z legendą Opus 17. To jak to było?
No, legenda jest rzeczywiście bardzo, bardzo filmowa, można powiedzieć, i bardzo taka romantyczna, natomiast rzeczywistość była dużo bardziej prozaiczna. Po prostu ojciec Izabeli chciał zapewnić swojej córce dobrą przyszłość i wszyscy czekali na to, aż Wieniawski zdobędzie stałą pracę o określonych zarobkach i będzie mógł ubezpieczyć swoją rodzinę na określoną sumę. Tutaj z pomocą przyszli przyjaciele, a konkretnie Anton Rubinstein, który no, powiadomił go o posadzie w Petersburgu, skrzypka teatrów carskich. I w ten sposób Wieniawski mógł w końcu poprosić o rękę i uzyskać zgodę ojca. Natomiast
legenda... To jest ta mało romantyczna część, a ta romantyczna...
A romantyczna brzmi tak, że pan Hampton odmówił ręki Wieniawskiemu i ten wrócił do hotelu zrozpaczony i z tego smutku przelał ten cały smutek na papier nutowy i powstała w ten sposób legenda. Nową kompozycję wykonał podczas koncertu w Londynie w obecności ukochanej i jej rodziców. No i dopiero te rzewne dźwięki przekonały ojca przyszłej panny młodej do tego, żeby wyrazić zgodę na małżeństwo.
Tak, można mieć takie małe podejrzenia, że to jest taki akt promocyjny tamtych czasów, że chyba spreparował sam Wieniawski tę historię, bo to pięknie brzmi.
Ale to jest bardzo, bardzo możliwe, ponieważ Wieniawski uwielbiał anegdoty, więc bardzo dużo tych anegdot, które nie pojawiło się w tej książce, istnieje. Rzeczywiście, jak sobie poszukamy chociażby, zwłaszcza anegdoty związane z różnymi koronowanymi głowami, z carem, związane z hazardem. Anegdoty, na które, no, jak sama nazwa i specyfika anegdoty wskazuje, często nie znajdują potwierdzenia, ale Wieniawski, myślę, lubił w ten sposób tak naprawdę no, wpływać na swoją popularność i na swoją legendę, wracając do legendy.
A to prawda, a propos no właśnie tych niesprawdzonych informacji, ale to prawda, że na ślubie Wieniawskiego był Rossini?
Tak. To prawda.
A byli jeszcze jacyś inni celebryci, no bo Rossini to taki celebryta.
Zdecydowanie celebryta tamtych czasów i to zwłaszcza w Paryżu. No poza tym był przyjaciel Henryka Anton Rubinstein, który prowadził pannę młodą do ołtarza, a na skrzypcach Ave Maria zagrał wielki skrzypek Henri Vieton.
Artysta, który cały czas koncertuje, podróżuje, no ma chyba problem z byciem troskliwym mężem i ojcem. Ma dzieci, Wieniawskiemu urodziło się sporo, 8, prawda?
Sporo. No właśnie. I zależy, jak oceniamy tego ojca i to rodzicielstwo. Prawda? Czy patrzymy przez pryzmat dzisiejszych czasów, czy tych XIX-wiecznych. Bo jak na XIX-wieczne standardy, to Wieniawski, mimo tych swoich podróży i rozłąk, często dowiadywał się o tym, że na świat przyszło jego dziecko w odległym kraju i musiał tam jechać. To wydaje mi się, że był na tamte realia osobą rodzinną i związaną ze swoją rodziną. Dziś na pewno byśmy na to inaczej spojrzeli.
Piszesz o jednej z córek Wieniawskiego, Irena Regina, jako jedyna poszła w ślady ojca. Przyznam się, że nie znałam jej historii.
No właśnie, to jest również dlatego, z powodu jej pochodzenia, bo z jednej strony kompozytorka francuska, angielska, właściwie do której ani jeden, ani drugi kraj za bardzo się nie przyznaje. To jest tragedia właśnie tych artystów, którzy po prostu wyemigrowali i byli związani z różnymi krajami i to był jej przypadek. No i oczywiście samo to, że była kobietą i publikowała swoje kompozycje pod pseudonimem Poldowski. Dopiero dziś, myślę, jest moment na to, kiedy możemy odkrywać jej twórczość, kiedy również muzykolodzy zajmują się twórczością kompozytorek tego czasu, a było ich przecież właśnie na przełomie XIX i XX wieku całkiem sporo.
Ale nie było im, tak jak powiedziałeś, łatwo w tamtych czasach jednak.
Zdecydowanie nie.
Na początku zaznaczyłam, że podoba mi się, że piszesz o Wieniawskim i nie próbujesz przemilczeć jego słabości. Hazard to była ciemna strona Wieniawskiego. A zastawienie swoich skrzypiec to już jest jakaś ekstremalna sytuacja, uważam. On je na szczęście odzyskał, tak?
Odzyskał, tak. Tutaj musiała być interwencja i to interwencja jest dosyć wysoka. Pomocy finansowej udzielił mecenas sztuki François Van Hal. Jeżeli hazard, to zapewne również i alkohol, o którym nie ma relacji żadnych, natomiast tak możemy założyć. Niesamowite jest to, że Wieniawski zarabiał w nadryńskich uzdrowiskach bardzo duże sumy i podobne sumy przepuszczał właśnie grając w ruletkę. To trochę od razu mi się kojarzy życiorys Mozarta. Właśnie, więc też taka przypadłość geniuszy.
Geniuszy, no właśnie, które nie trzymają się ich pieniądze.
Fascynujące jest też to, na czym grał Wieniawski. A tych instrumentów było naprawdę wiele. Jeden z takich instrumentów jest instrument ganda, który możemy wcale nie od tak dawna, bo od kilku lat oglądać w Muzeum Instrumentów w Poznaniu. Polecam. To instrument, który dostał w Paryżu po ukończeniu konserwatorium, ale to są także te najbardziej znane instrumenty, egzemplarze Stradivariusa, na których grał, które dostawał w prezentach, skrzypce Guadagniniego, skrzypce Guarneriego, różne legendy związane z tymi instrumentami. Historia tych instrumentów, historia tego, w czyje ręce trafiały, jest fascynująca i to pokazuje, jak wielką postacią był Wieniawski, skoro mógł na najlepszych instrumentach, na tych skrzypcowych Rolls-Royce'ach grać w tamtym czasie.
Tym bardziej przeraża mnie to, że musiał kiedyś zastawić jedne z tych skrzypiec.
To już wracamy do jego słabości. Ale jak widać, w danym momencie nie miało to znaczenia przecież, że te skrzypce są zastawione. Ważniejszy był chęć wygranej.
Piszesz o tym uzależnieniu od koncertów, od hazardu. No jedno i drugie uzależnienie okazało się dla Wieniawskiego niebezpieczne, bo miał problemy ze zdrowiem, a nie miał czasu się leczyć.
Nie miał czasu się leczyć i wydaje mi się, że podchodził do tego również dosyć tak nonszalancko do tego swojego zdrowia. To zarówno chore serce, jak i astma, więc te wszystkie podróże, przebywanie w miejscach, które miały dużą wilgotność, często jakieś nadmorskie miejscowości, to wszystko nie wpływało dobrze na jego zdrowie. Te podróże wielogodzinne dyliżansem, pociągiem, na pewno to nie ułatwiało sprawy.
Hazardista i ryzykant w dodatku.
Zdecydowanie.
Tak dużo występował, że w pewnym momencie zabrakło mu miejsc do koncertowania w Europie. I tu wracamy jeszcze do tych wielkich tras. Dwuletnie tournée po Stanach Zjednoczonych.
No rzeczywiście, to dla artystów XIX-wiecznych Stany Zjednoczone były takim wymarzonym celem.
Takie ukoronowanie
trasy. Tak, bo jeżeli już wszędzie był w tej Europie i nie tylko w Europie, zahaczając jeszcze o Azję, to ten sukces można było odnieść właśnie w Stanach, w kraju, w którym wszyscy byli spragnieni muzyki klasycznej, w którym tych wirtuozów oklaskiwano z wielkim entuzjazmem. Więc tych artystów, którzy występowali w Stanach z ogromnymi sukcesami, było wielu. No i to udało się Wieniawskiemu. Natomiast wydaje mi się, że istotne jest, żeby powiedzieć, że tą gwiazdą numer jeden w Stanach Zjednoczonych miał być jego przyjaciel Anton Rubinstein. A tak się publiczność wybrała inaczej, że to jednak Henryk zaskarbił ich serca.
Wieniawski radził sobie w różnych warunkach, no jak wiemy właśnie w różnym otoczeniu. Można powiedzieć, że był konformistą?
Wydaje mi się, że trochę tak. Najważniejsze było to, żeby móc koncertować, móc grać, móc wykonywać swoje utwory, więc to i zapewnienie, a z drugiej strony zapewnienie dobrego życia swojej rodzinie, więc te dwie rzeczy wpłynęły na to, jakich wyborów dokonywał.
A polubiłeś go, pisząc tę książkę? Bo to różnie bywa, kiedy poznaje się tak dogłębnie swojego bohatera.
Myślę, że tak. Na pewno w takim umiarkowanym stopniu zdecydowanie tak, polubiłem.
Nie powtarzasz w tej książce określenia geniusz skrzypiec, bo czuję, że chyba nie chcesz budować takiego dystansu, a raczej chcesz, żebyśmy poznali Wieniawskiego z bliska. Dobrze odczytuję twoje zamiary?
Zdecydowanie tak. No nie chciałem budować pomnika, bo taka dotychczasowa wiedza ogólna, jeżeli możemy tak powiedzieć o Wieniawskim, no właśnie do tego się sprowadza, że był wielkim, wybitnym, genialnym skrzypkiem, Polakiem, prawda, który w swoich kompozycjach tą polskość przypominał, co nie jest przecież prawdą. No właśnie, no i wiemy też, że jest konkurs Wieniawskiego. To są te dwie informacje, a przecież to tylko takie bardzo powierzchowne, naskórkowe pojęcie o tym artyście. I dlatego uważam, że te porównania z dzisiejszymi czasami nie są czymś, co zrobiłem na siłę, tylko to są porównania, które same się nasuwają. Te trasy koncertowe, ci artyści, celebryci właśnie, którzy muszą funkcjonować w świecie, którzy muszą dbać o swoją karierę, muszą dbać o nowe zlecenia. To wszystko znalazłem właśnie u Wieniawskiego.
Wspomniałeś o tym konkursie. No, dzięki właśnie międzynarodowemu konkursowi skrzypcowemu imienia Henryka Wieniawskiego pamięć o nim jest wciąż żywa. Dodajmy tutaj, że konkurs Wieniawskiego to jest najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie. Ale no właśnie, ale Wieniawski jest jednak wciąż dużo mniej rozpoznawalny niż Chopin.
Myślę, że nigdy nie będzie rozpoznawalny w tym stopniu co Chopin. Po pierwsze, fortepian jest dużo bardziej popularnym instrumentem i instrumentem, który jest wystarczający. Skrzypce w wielu przypadkach wymagają jednak tego akompaniamentu fortepianu. Tutaj oczywiście solo, ale jednak ten drugi instrument. No i przede wszystkim liczba kompozycji, bo kompozycji Wieniawskiego jest przecież bardzo mało.
Te konkursy ze sobą mimo wszystko bardzo konkurują, prawda? Starają się konkurować. Twoja książka ukazała się chwilę przed ostatnim, 16. konkursem Wieniawskiego, który odbył się w 2022 roku. I rozumiem, że to nie był przypadek.
To nie był przypadek, takie było założenie, żeby zdążyć na konkurs. I po raz pierwszy chyba właśnie udało się przybliżyć szerszej publiczności po prostu postać tego artysty właśnie, nie mówię kompozytora, tylko artysty, który komponował dla siebie, przybliżyć go właśnie.
Obawiam się, że gdybyśmy na przykład, nie wiem, wyszli nawet na nasz bardzo taki międzynarodowy rynek krakowski i zapytali o Wieniawskiego, to ta wiedza okazałaby się właśnie, no, szczególnie wśród młodych ludzi, pewnie mało który wiedziałby, kim był Wieniawski.
Zgadzam się z tobą.
A częściej wiedziałby, albo w ogóle byłoby dla niego znane nazwisko Chopina, dlatego uważam, że twoja publikacja jest tym cenniejsza, że...
Zdecydowanie się zgadzam. Natomiast to, co też tutaj zobaczyłem, zajmując się życiem Wieniawskiego, to to, że to naprawdę, też nie przesadzałem, tak przynajmniej uważam, jest to scenariusz filmu. Filmu przygodowego, filmu bardzo wartkiego i takiego też hollywoodzkiego życiorysu w znaczeniu takim, że jest jakiś upadek, jest choroba, mamy ten hazard, mamy uzależnienia, mamy przeciwności losu, a jednak się udaje, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest niewykorzystany potencjał i dla nas, przede wszystkim dla Polaków, że nie wykorzystujemy takich postaci, no właśnie, żeby zrobić o nich film. I wtedy ten film na pewno ma dużo większy zasięg i może spowodować, że więcej osób będzie w ogóle kojarzyło taką postać jak Wieniawski.
No dokładnie. To jest bardzo dla mnie też zastanawiające. Może powinniśmy z tego miejsca tak jakoś jeszcze wyraźnie zaapelować do naszych filmowców. Jak byś ich zachęcił i kogo byś zasugerował, kogo byś obsadził w roli Wieniawskiego, którego skrzypka?
No, zastanawiam się właśnie, czy skrzypka, bo już taki jeden film był i to był film o Paganinim.
Tak, Uczeń Diabła.
Uczeń Diabła i David Garrett, który myślę, no... Mistrzowsko
podołał,
wcielił się,
tak.
Na pewno w taką legendę się wpisał Paganiniego i wszystkie
on,
jego...
On trochę zresztą próbuje takim być Paganinim naszych czasów, prawda?
Więc z jednej strony ktoś tego typu, a z drugiej może jakiś właśnie aktor, który chciałby zmienić swój wizerunek, w takiej roli by się odnalazł. Bo myślę, wydaje mi się, że to byłby film, który pokazywałby no jednak dużą część życia Wieniawskiego, przecież nie tak długiego, prawda? Bo nie dożył
45 lat. No to też robi ogromne wrażenie, że...
I potem taki aktor, którego byśmy zobaczyli już, tego schorowanego, otułego, który gra resztkiem sił, który gra na siedząco, jest cały spocony, ale jednak gra i cały czas ludzie chcą słuchać jego występów.
No tylko tutaj myślę w przypadku właśnie skrzypiec. Nieobsadzenie skrzypka jest wyzwaniem, prawda, w tych ujęciach filmowych, w przeciwieństwie do fortepianu, gdzie przecież czasem zdarza się, że nie pianiści grają, no ale łatwiej jest to sfilmować tutaj ze skrzypcami.
Zdecydowanie łatwiej, chociaż jak sobie przypominam film Pianista, to tam rękami Władysława Szpilmana no,
Janusz Olejniczak,
tak.
Tak. A jak to się stało, że pierwszą biografię Wieniawskiego wydano w Holandii, a nie w Polsce?
Tam był po prostu uwielbiany w Holandii, tam miał różne odznaczenia królewskie.
No tak, ale tutaj no, też powinien być uwielbiany.
Tutaj go nie było, to może jest jeden z powodów. To raz, dopiero potem zaczął tutaj częściej przyjeżdżać. No ale jak sobie myślę, że na przykład taki Mitoraj przez część życia był bardziej doceniany we Włoszech na przykład niż w Polsce. W Polsce teraz jest już po śmierci dużo bardziej doceniany, więc może jest to jakimś wytłumaczeniem. A może też to, że doceniamy, ale bardzo jesteśmy ostrożni w pisaniu o takich postaciach i tak... potrzebujemy więcej czasu niż inni, bo taka broszurka też na temat Wieniawskiego powstała w Stanach Zjednoczonych, więc mi się wydaje, że inne narody jakoś tak szybciej się do tego zabierają, a my potrzebujemy jednak
właśnie chcemy stworzyć tę postać taką,
tak,
pomnikową.
Zdecydowanie.
No, ale właśnie dzięki twojej publikacji będzie Wieniawski odczarowany.
To bardzo mi miło, że tak mówisz.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Mateusz Borkowski, muzykolog, krytyk i publicysta muzyczny, autor książki Wieniawski, wydanej w cyklu Małe Monografie nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Może niedługo spotkamy się, żeby porozmawiać na temat filmu o Wieniawskim. No kto wie?
Kto wie?
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.